Dlaczego? Tak właśnie siedziałem w pociągu jadąc i zastanawiałem się, dlaczego. Nad Bożym Słowem, nad przesłaniem od Pana. Część druga. Powiem tak, otrzymałem wiele, szczególnie przez Facebooka, maili, ludzi, którzy zostali bardzo ubłogosławieni z różnych zakątków naszego kraju tym poprzednim przesłaniem, które wygłosiłem tydzień temu. Wiele osób dziękowało, że nabrało siły, że mogło wzbudzić do życia utraconą nadzieję, że wzrosło ponownie zaufanie Bogu, że mimo tak trudnej sytuacji, którą mają, Pan Jezus nie zawiedzie i przyjdzie w odpowiednim momencie i wzbudzi do życia to, co może obumarło. Dlatego, kiedy podróżowałem do Warszawy i później z powrotem, rozmyślałem nad tym pytaniem dalej. Powiedzieliśmy tydzień temu sobie, że Marta i Maria mogły przeżywać niesamowitą frustrację, mogły przeżywać trudny czas, kiedy posłały po Jezusa i zachęcały swojego brata, mówiąc: Łazarzu, nie martw się, Pan za chwilę przyjdzie, będziesz uzdrowiony, wstaniesz z tego łóżka, będziesz zdrowy, będziesz mógł z nami znów pracować, będziesz się cieszył zdrowiem i życiem. Myślę, że i wpływ na ludzi wokoło był ogromny, kiedy nagle Łazarz zmarł. Dlaczego? Dlaczego Pan nie odpowiedział na wezwanie, na modlitwę, na prośbę Marty i Marii? Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym tydzień temu. A dzisiaj kolejne przemyślenia. I kiedy tak zastanawiałem się nad przykrościami, które nas spotykają, nad chorobami i trudnościami, które dotykają naszego życia, jedna myśl od Ducha Świętego przenikała moje serce. I tak czułem w moim wnętrzu taką odpowiedź, aby Bóg, nasz wszechmocny Pan, miał możliwość zamienić to, co nieprzyjemne, to, co boli, to, co złe, w coś dobrego. W coś dobrego. W coś, co będzie niesamowitym świadectwem. Kiedy myślałem o tej siostrze na wózku inwalidzkim 22 lata, kiedy modlono się o nią nieraz, kiedy może przynoszono ją przed oblicze Boże, aby Bóg ją podniósł, wielu może zastanawiało się, dlaczego ona musi być w takim stanie. I oto przyszedł moment, aby Bóg mógł zamienić to, co nieprzyjemne, to, co boli, to, co złe, w dobro. I aby mógł okazać swoją dobroć i aby po chwilowym bólu, ucisku, dyskomforcie mogła okazać się skuteczna łaska Bożej dobroci. Halleluja! I dzisiaj o tym powiem. I wierzę, że mam słowo od Pana dla nas. Że to jest słowo od Boga. Rzymian 8:28. To jest tekst, który położył Bóg na moje serce. I chcę go dzisiaj rozwinąć. Chcę nad nim się z wami zastanowić. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Gdybym miał zakreślić tłustym drukiem, tak jak zrobiłem sobie to w moich notatkach, to zakreśliłbym takie słowa: a wiemy. Po pierwsze, muszę wiedzieć o tym. Po drugie, zakreśliłbym słowa: we wszystkim ku dobremu. A więc Bóg patrzy na wszystko, na każdy element mojego życia. I trzecie, co bym podkreślił, zatłuścił: w życiu tych, którzy Boga miłują. Którzy Boga miłują. Nie ma nic piękniejszego, jak miłować Pana ponad wszystko. Amen? Czy nie jest to wspaniała nagroda? Boża odpowiedź. Przejaw Jego dobroci. Oto miłuję Pana ponad wszystko, kocham Go i przechodzę przez różne trudne okresy mojego życia. Kocham Go, bo On jest moim szczęściem. Kocham Go, bo On może uczynić wszystko. On może zrobić wszystko. Tego nie zrobi nikt. Tak wielkich rzeczy nie uczyni nikt. Tego nie zrobi moja praca, tego nie uczyni szkoła, tego nie uczyni nawet najbardziej ukochana przez Ciebie i przeze mnie osoba. Tylko Bóg ma taką moc, aby w swej miłości okazać nam rzeczy i uczynić nam rzeczy nieprzeciętne. Niesamowite. Wielkie. Które nas zadziwiają. Które sprawiają, że gdzieś leją się łzy po moich policzkach. Wzruszam się w moim wnętrzu. Ciało moje pokrywa gęsia skóra. Z tyłu włosy mi się podnoszą, bo Bóg ma moc, aby takie rzeczy czynić. Na czym to wszystko jest zbudowane? O czym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć? Po pierwsze, bardzo ważny jest stan naszego serca. Jest to źródło naszego życia. Stan naszego serca. Trochę Darek o tym mówił, gdy młodzież prowadziła nabożeństwo. To w nas w środku jest źródło naszego życia. To od naszego wewnętrznego stanu zależy wszystko, co się dzieje wokół nas. Jaki jest stan mojego serca? Oto pytanie, które zadam na samym początku. Jaki jest stan mojego wewnętrznego życia? I bynajmniej nie chodzi o organ pompujący krew. Chodzi o moje wnętrze, chodzi o moje duchowe życie, bo serce to określa. Tak jak serce jest motorem życia dla człowieka, jest najważniejszym narządem, bo jeśli serce wysiądzie, to człowiek umiera. Jeśli nie pompuje to serce krwi, to człowiek przestaje żyć. Dlatego serce jest takie ważne. Nie wiem, czy słyszeliście, że wynaleziono urządzenie, które ma możliwość podtrzymywać funkcjonowanie serca. Nie musi być zamrożone. Może żywe bić w worku. Długi czas. Dziś już nie ma pośpiechu w przewiezieniu na transplantację serca, bo urządzenie to może podtrzymywać go długi czas, może pompować bezustannie krew. I człowiek może być uratowany. Tak samo w naszym duchowym życiu jest nasze wnętrze, jest nasza dusza, jest to, co przeżywamy w środku, ten motor duchowego życia i od jego stanu zależy poziom mojego życia, styl mojego życia, wszystko wypływa z naszego wnętrza. Jaki jest stan naszego wnętrza dzisiaj? Czym jesteśmy tam wewnątrz załadowani? Zaprogramowani? Czym jesteśmy napakowani, że tak powiem, współczesnym językiem młodzieżowym? Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. A więc w pewnym sensie słuchając człowieka albo samego siebie, by tak ponagrywać trochę, gdzie jesteśmy w towarzystwie, wśród ludzi, posłuchać później, byśmy mogli poznać, co jest w naszym wnętrzu. Jak rozmawiamy w domu, w rodzinie, jak komunikujemy się w małżeństwie. To jest stan naszego wnętrza. Bo Biblia tak mówi, że z obfitości wnętrza, serca mówią usta. Darek cytował ten fragment. Wydobywam na zewnątrz z mojego skarbca to, co dobre lub złe. A więc w tym środku, w moim skarbcu, w środku, w moim życiu jest coś ulokowane i ja to wydobywam na zewnątrz. Moje życie jest odbiciem mojego wewnętrznego stanu. Moje nastawienie do Słowa Bożego, do modlitwy, do Kościoła, do ludzi jest odbiciem mojego wewnętrznego stanu. Jak jest wewnątrz, tak jest i później na zewnątrz, w moim postępowaniu, w moim życiu. Biblia mówi, że Pan patrzy na serce. Szuka. W innym miejscu czytamy, wodzi po ziemi swoimi oczami. Wodzi po ziemi za tymi, których serce byłoby mu oddane. Których serce byłoby mu oddane. Nie patrzy na to, co zewnętrzne, na nasz talent, na nasz wygląd, na to, co posiadam, co umiem zrobić. Nie. Aż tak bardzo jest to centrum jego zainteresowania, ale stan naszego serca. To, co jest wewnątrz. Prorok Samuel przychodzi do domu Dawida, Isajego. I oto stają przed nim młodzieńcy. Znacie tą opowieść. Jeden pokazuje swój piękny wygląd, uczesał się, pięknie się ubrał, stanął przed Samuelem i myśli sobie, na pewno mnie wybierze, to ja będę pomazańcem na króla. A Samuel mówi, to nie ten. Następny przychodzi, pokazuje swoje mięśnie, do siłowni chodził, pakował w siebie, podnosił te ciężarki, chciał dobrze wyglądać, dbał o swoją sylwetkę. Pomyślał sobie, jak staję przed ludźmi i zaczynam przemawiać, to niech widzą, jak wyglądam, jakim tu mam bicepsy. Niech widzą tego pastora, takiego solidnego. Samuel mówi, nie ten. Nie ten. Następny pojawia się z różnego rodzaju talentami, zdolnościami, umiejętnościami, które ma. Nie ten. A gdzie ten rudy? A gdzie ten rudy od owiec? No na pastwisku, tam pasie. O, Bóg spojrzał na jego serce. Tak jest powiedziane. Bóg zobaczył serce Dawida i serce dla niego było najważniejsze. To nic, że był mały i rudy, to nic, że pasał owce, to nic, że nie miał bicepsów, to nic, że nie potrafił pięknie wyglądać, czy nie miał jakichś wielkich umiejętności, choć pięknie grał na harfie. Bóg popatrzył na jego serce. Jego serce dla Boga było najważniejsze. Nie jego rude włosy, nie piękna gra na harfie, jego serce. Bo serce jest źródłem naszego życia. Do czego zmierzam? W liście do Rzymian 8:27 czytamy, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A więc jeśli pragniemy widzieć cuda Boże, to one muszą być w naszych sercach. One muszą tam być zrodzone z Ducha Świętego. Tam musi być zamysł ducha, który mówi mi, że Bóg wszystko może, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Moje serce musi być przepełnione świętością Bożą, Jego pragnieniem, Jego obecnością, Jego chwałą, aby mógł przyjść przed Jego oblicze i doświadczać cudów. Wierzyliście do Koryntian 2, od 9 do 10 czytamy. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Halleluja. Bóg pragnie włożyć w nasze życie, do naszego wnętrza, do naszego serca, do ludzkiego naszego serca, rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, których nie rozumieją, które nie poznali, ale nam objawia to Duch Boży, głębokości Boże, Jego mocy, Jego chwały, Jego obecności, kim jest i co potrafi. I ostatni fragment przypowieści Salomona, 20 rozdział, 27 werset. Pan czuwa nad tchnieniem człowieka. Bada wszystkie tajniki jego wnętrza. Wszystko Bóg wie o moim wnętrzu, o moim duchowym sercu, o tym, co się tam dzieje. On wie, czy jest tam wiara, niekwestionowana pasja, miłość bez ograniczeń, bezwarunkowa. Czy tam jest chwała dla Niego, czy tam króluje Jego Słowo. On to wszystko wie i w życiu takich ludzi, jeśli jestem Bogu oddanym, wszystko, cokolwiek ma miejsce, służy ku dobremu, bo stan mojego serca mówi, że Pana miłuję, a w życiu tych, którzy Boga miłują, wszystko będzie przemienione ku dobremu. A więc, siostry, bracia, niech miłość do Boga będzie naszym priorytetem. Niech nasze wnętrze będzie przepełnione miłością do Jezusa, miłością do Pana. Niech On będzie pierwszy w naszym życiu. Niech wszystko będzie Jemu poddane i podporządkowane. Druga myśl, bardzo szybciutko. Druga myśl brzmi tak. My wiemy, że Bóg. My wiemy, co Bóg ma dla nas. Wiemy, kim jesteśmy, co możemy, co On może, co On jest w stanie. Śpiewamy taką pieśń, wiem, że może, Tak, On może. Nie chciałbym, aby pozostało to tylko w kwestii śpiewanej piosenki. My wiemy. Ja muszę wiedzieć. Wiem, co mam w Chrystusie. Wiem, kim jestem w Chrystusie. To prowadzi mnie do poznania, do zrozumienia mojej sytuacji. My wiemy. Ja wiem, że mimo trudności, ja wiem, że mimo trudności, przez które przechodzę, mój Bóg jest w stanie uczynić z tego wszystkiego coś dobrego, bo ja mojego Boga miłuję, tak mówi ten werset. Mimo choroby, przez którą przechodzę, my wiemy, że Bóg ma moc zamienić złą chorobę w dobre uzdrowienie, w dobre zdrowie. Amen? My wiemy, ja muszę to wiedzieć. Wiem, że mój Bóg może. Wiem, mój Pan jest ponad tym wszystkim. On współdziała ku dobremu we wszystkim. Więc nie będę płakał, nie będę narzekał, nie będę rwał swoich szat, nie będę bluźnił, nie dam się powalić depresji. Ja wiem, że mój Bóg może. My wiemy. Muszę wiedzieć. Jeśli nie wiem, no to nie wiem. Po prostu nic się nie dzieje, bo nie wiem, bo nie wyznaję tego. Nie trzymam się tego. A mój Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Wiesz, że do Koryntian 2:12 mówi tak: a myśmy otrzymali nie ducha świata. Duch tego świata nic nam nie podpowie. W duchu tego świata ja nic nie wiem. Ja nie wiem, że Bóg może. Ja nie wiem, że Bóg jest w stanie. Ja nie potrafię w to uwierzyć, w duchu tego świata. Ale lecz ducha, który jest z Boga. Myśmy takiego ducha otrzymali, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Amen? Halleluja. Oto przykład Joba. Co on przeżył? Wszyscy wiemy, tak? Wiemy wszyscy? A może mam przypomnieć? Przypomnieć? Dobrze, przypomnę. Dobrze, my zawsze wszystko wiemy. Piotr pisał, dziś rano czytałem, siedząc na toalecie, list Piotra. Nie przykrzy mi się bezustannie przypominać wam to samo. Nie przykrzy mi się, Piotr napisał, przypominać wam, Kościele, ciągle to samo. Oczywiście Piotra nie wszyscy lubili, chętnie by mieli kogoś, kto im ciągle nie przypomina tego samego, ale Piotr im przypominał. Posłuchajcie tego. Oto zginęła cała jego rodzina. 7 synów i 3 córki. Użyjcie sobie wyobraźni. Cała jego świta, wszyscy pracownicy, którzy pracowali na jego potężnej farmie i cała służba. W jednym momencie zginęli wszyscy. Popatrzcie obok siebie. Czy są obok was wasze dzieci? Synowie, córki? Popatrzmy. Czy są nasze córki w naszych domach? Czy mamy nasze dzieci? Czy poginęły? W jednej chwili zginęła cała jego rodzina. To nie wszystko. Później przyszedł czas na jego dobytek. A więc stracił całe bydło, wszystkie zbiory, wszystkie posiadłości, wszystko zostało zniszczone. Przyszedł huragan, zmiótł wszystko. Cały jego dobytek został zniszczony. Mam iść dalej? Popatrzmy obok siebie. Mamy mieszkania, mamy chleb na stole, mamy lodówkę, z której można coś wyjąć, mamy ubranie, w które możemy się ubrać w zimowy dzień. Dalej. A na końcu choroba. Złośliwe wrzody od stóp aż do głowy. Czytałem to specjalnie, cały ten fragment, 2 razy. Od stóp aż do głowy musiał drapać się z skorupą, siedząc w popiele. A więc Job był pokryty wrzodami od stóp aż do głowy. Popatrz jeden na drugiego i popatrz, czy masz wrzody. Wyobraź sobie, że jesteś pokryty wrzodami od stóp aż do głowy. Musisz drapać się skorupą. Wszystko cieknie krew, rozdrapane. Siedzisz w popiele, bo to wszystko spędzi. Może to były jakieś wrzody nowotworowe tamtejszych czasów. Straszliwa choroba. A to nie wszystko. Żona mówi mu: zło rzecz, Bogu głupcze. jak długo będziesz trwał w swojej pobożności. Tak bardzo go zachęcała. A więc powiem, dziękuj Bogu za swoją żonę, bracie. Dziękuj Bogu za swojego męża, siostro. Żona mówi mu, głupcze, bluźnij Bogu, jak długo będziesz trwał w swojej pobożności, ale miał wsparcie w domu. Oto Job, który miał zły czas, który miał złe dni, który przechodził przez trudny moment. Ale my czytamy w tym słowie, że my wiemy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu w życiu tych, którzy go miłują. Aleluja! Niech to dotrze do naszych serc. Niech to przeniknie naszego ducha. I oto Słowo Boże. Drugi werset. Czy brzmi podobnie? Aleluja! Ja wiem, mówi Job, wiem! W tym całym cierpieniu, kiedy wszystko stracił, niczego nie miał, został poniżony, obrzodziały, mówi, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaćmić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem? O, to ja, jeszcze Job w tym wszystkim mówi, to ja zaniedbałem, to ja mówiłem. Nie rozumiem o rzeczach cudownych dla mnie. Mówiłem nierozumnie. Nie mówmy nierozumnie o rzeczach cudownych dla nas. Bóg ma cudowne rzeczy dla nas. Mówmy rozumnie o tych rzeczach. Powiedzmy tak, mój Bóg może. Ja wiem, że On jest w stanie, że On zamienia zło w dobro, że On uczyni cud, bo ja Go miłuję. Czwarty werset. Słuchaj, proszę. Ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w popiele. Wydaje mi się, że niektórzy z nas muszą odwołać nasze słowa. Muszą odwołać to, co mówiliśmy. Musimy odwołać to, co wypowiadamy. Musimy przekreślić naszą próżną, bezwartościową, bez wiary mowę. Musimy odwołać tak jak Job. Już nie zachęcam, ani nie mówię, że mamy tarzać się w prochu i popiele. Odwołuję moje słowa. Odwołuję słowa niewiary. Odwołuję słowa zwątpienia. Odwołuję słowa, które nie przynoszą Bogu chwały. Odwołuję słowa, które nie są ze źródła Bożego Słowa. Odwołuję w imieniu Jezusa. I wiersz 10. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Niech mi ktoś nie powie, że nie zamienił Bóg zła w dobro. Niech mi ktoś nie powie, że Job nie otrzymał nagrody. Niech mi ktoś nie mówi, że Job nie doświadczył Bożego cudu. 12 werset mówi tak, a Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał 40 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Bóg pobłogosławił. Zamienił zło w dobro. Przechodzimy przez ból i doświadczenie. Przechodzimy przez cierpienia. Ważna jest nasza postawa, abym powiedział, ja wiem. Ja wiem, kim jest mój Bóg. Ja wiem, że Pan może. Ja wiem, bo Go miłuję. My wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Czy Bóg jest we wszystkim? Bóg we wszystkim. Taka jest następna myśl. On zna każdy szczegół nasze przeżycia, nasze doświadczenia. On wie wszystko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby Bogu. List do Filipian 4:6. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. A mój Bóg, Bóg mój, zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie. Bóg we wszystkim. Wszystko może. W każdym momencie mojego życia. Ewangelia Mateusza 6:31. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Może nie mamy na rzutniku. 33 werset mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Słowa Chrystusa. Podpisane Jezus Chrystus. Mateusz 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Pan Jezus Chrystus. Życzenia na święta Bożego Narodzenia. Dla każdego z nas, dla nas wszystkich, nasze serce musi być przepełnione Królestwem Bożym. Psalm 84. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pracy, o robocie, o życiu, o rodzinie, o szkole, o potrzebach myśli. To jest użyte w jednym słowie pielgrzymki. Pielgrzymka do pracy rano, pielgrzymka do szkoły, pielgrzymka do urzędu skarbowego, pielgrzymka na pocztę, by zapłacić rachunki, pielgrzymka, by zrobić zakupy. Cały czas pielgrzymujemy. Pielgrzymka do sypialni dzieci, by je zerwać z łóżka, bo trzeba do szkoły iść, a nie chcą wstać. Pielgrzymka za pielgrzymką. Błogosławieni, którzy w domu Pana mieszkają, bezustannie Pana chwalą, mają siłę w Bogu, gdy myślą o tych wszystkich pielgrzymkach, gdy idą przez wysłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Jakże inaczej idą, nieprawdaż? Dlaczego tak inaczej idą? Dlaczego tak inaczej patrzą? Dlaczego tak inaczej żyją? Bo oni wiedzą, że Bóg we wszystkim. Że Bóg we wszystkim. Że Bóg jest we wszystkim w naszym życiu. Od rana do wieczora, od wieczora do rana, od poniedziałku do niedzieli, od stycznia do grudnia. Bóg we wszystkim. Amen? Halleluja. I na koniec. Bóg dobry. Jaki jest Bóg? Czy dobry jest Bóg? Kiedyś ktoś bardzo młody przyszedł do Jezusa. Ja biblijnie wam usługuję, także nie mówię bardzo dobry, usługuję wam biblijnie. Przyszedł do Pana Jezusa pewien młody człowiek i mówi tak Panu Jezusowi: co mam czynić, nauczycielu dobry? I Jezus odpowiedział jemu. Mateusz 19, 16 i 17. Przeczytajcie w domu. Pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry. Bóg. Podpisane Jezus Chrystus. Jeden jest tylko dobry. Bóg. Tak powiedział Pan Jezus do młodzieńca. Niektórzy chcą być lepsi od Pana Jezusa i mówią: a Pan Jezus powiedział dobry, a ja mówię, że bardzo dobry. Można. Bóg jest bardzo dobry. Ale Pan Jezus powiedział, że dobry. Jedynie dobry jest Bóg. Dlatego śpiewamy: Bóg dobry jest. Amen. Dobry jest Bóg. Bóg ma dobroć w sobie. W liście Jakuba 1, od 16 do 17 czytamy takie słowa. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. W innym tłumaczeniu czytamy tak. Bracia moi najmilsi, tylko nie dajcie się zwieść. Bóg jest dobry. Niektórzy mówią: Bóg pokarał cię tymi chorobami. O, Bóg cię do nędzy i ubóstwa zapędził, bo musisz być biedakiem, bo Bóg chce, abyś był biedakiem, abyś nic nie miał. Fałszywe nauki? Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, nie błądźcie, umiłowani bracia, mówi nam Jakub, bracia moi najmilsi, tylko nie dajcie się zwieść. I co dalej pisze Jakub? Wszak datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Biblia Warszawsko-Praska mówi tak. Wszelkie dobro przez nas otrzymane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej zmiany lub cienia niestałości. Wszelkie dobro przez nas otrzymane, każdy dar cenny. Bóg jest dobry. Mateusz 7:11. A jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, dla dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej Bóg dobry da dobre dary tym, którzy Go o to proszą. ostatni fragment. Psalm 145. Od 7 do 11. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. To jest Boży lud, Boże dzieci. Co ja mam zwiastować Wam? Zwiastować będę wielką dobroć Twoją, Panie. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie będą opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich. Powiedz, to jestem ja. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje. Czy jestem Bożym dziełem? Czy czuję się tak, jakby Bóg mnie stworzył? Czy może uważam, że moje korzenie są w małpie? Nie wiem, co ludzie sobie myślą, jak to przeżywają, kiedy taką teorię akceptują. Ja chcę powiedzieć i my możemy powiedzieć: Panie, dziełem Twych rąk jesteśmy. Ty nas stworzyłeś. Ty tchnąłeś w nas życie. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, chcę za to Ci dziękować. Chcę opiewać Twoją wielkość. I dlatego Bóg mówi do nas dzisiaj. Dlatego dziś Słowo Boże nam przypomina, że my powinniśmy wiedzieć, zawsze powinniśmy o tym pamiętać, że nasz Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim, w życiu tych ludzi, którzy Go miłują. A oni wyjdą z doświadczenia mocniejsi, z Bożym cudem w swoim życiu, z Bożym świadectwem, z Bożym przekazem, że Pan żyje, że jest wielki, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Chwilowy ucisk, choroba, doświadczenie, ból, tak jak mówiłem na początku, są po to, aby Bóg mógł czynić coś dobrego dla nas, aby mógł okazać nam dobroć i aby nas mógł uzdrowić, aby nas mógł posilić, aby nas mógł wzmocnić, aby mógł rozwiązać nasze kłopoty, aby mógł wylać błogosławieństwo, kiedy go potrzebujemy. Abyśmy mogli za Jobem powiedzieć: Halleluja. Abyśmy mogli powiedzieć: Panie, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Powstańmy do modlitwy. Powstańmy, by się modlić. Powstańmy, by za to Bogu dziś podziękować. Wyjdźmy z takim przekonaniem, wyjdźmy z takim sercem, wyjdźmy z tak napełnionym wnętrzem Bożą obietnicą, że wiem, my wiemy, ja wiem, że mój Bóg, którego kocham, halleluja, mój Pan, którego miłuję, jest we wszystkim i może zamienić zło w dobro, bo jest potężny. Halleluja. Chwała. Chwała Jezusowi. Dziękujmy Bogu za to. Dziękuj Mu za to. Halleluja. Dziękuj Panu za to przesłanie. Dziękuj Mu za Jego słowo. Podziękuj Mu za to, że mówi dziś do nas. Powiedz: Panie, tak, wiem, że w mojej sytuacji, w moich kłopotach, w moich doświadczeniach, w moich chorobach, które nie są porównywalne z Jobem, są dalekie do tego, co Job przechodził. A mimo tego Job wierzył. Job przeprosił Pana za swoje usta, za swoje słowa. O ileż bardziej my powinniśmy pokutować za nasze słowa, przepraszać za nasze złe słowa, za nasze wyznania, które nie przynoszą Bogu chwały. Ale my wiemy, My wiemy, że nasz Bóg może. On może. Halleluja. Niech będzie Mu chwała za to. Panie, dziękuję Ci za ten poranek. Dziękuję Ci za to naładowanie nas duchem wiary. Dziękuję Ci, Panie, za wzmocnienie naszego wnętrza. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas wyposażasz, abyśmy mierząc się z różnego rodzaju trudnościami, złem, które jest wokół nas, chorobami, które nas dotykają, problemami, z którymi idziemy. Panie, zawsze wiedzieli, a my wiemy, że Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu w życiu tych, którzy Ciebie miłują. Panie, dzisiaj chwytamy się tego słowa, chwytamy się Twojej obietnicy, jak Job, który oglądał, Panie, błogosławieństwo i Ty zamieniłeś w jego życiu zło w dobro. Panie, dziękujemy Ci, bo jesteś wielkim Bogiem, bo jesteś niesamowitym Bogiem, bo jesteś potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci, że mogę wiedzieć dlaczego. Że mogę znać odpowiedź, dlaczego. Dlaczego to przychodzi? Dlaczego to się dzieje? Panie, abyś Ty mógł objawić swoją dobroć. Abyś Ty mógł objawić swoją łaskę. Abyś mógł pokazać, jak dobrym Bogiem jesteś w naszym życiu, dla każdego z nas. Panie, niech to przesłanie nigdy nie umiera w nas. Niech to przesłanie żyje w naszych sercach. Halleluja. Halleluja. Może ktoś chciałby dziś powiedzieć, Panie, wierzę, że masz moc zamienić moje złe rzeczy, moje przeżycia, moje doświadczenia, moją chorobę, moje trudności w dobro. Masz moc to odmienić. Wyznaję to dzisiaj, deklaruję to dzisiaj i proszę Ciebie o to dzisiaj. Jeśli tak jest w Twoim życiu, podnieś swoją rękę na znak, że jesteś pełen wiary. Powiedz, ja wiem tak jak Job wiedział. Ja wiem tak jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. My wiemy, dziś w tym kościele wiemy. Ja wiem, powiedz, my wiemy. Wiemy, bo tak mówi Twoje słowo. Wiemy, bo tak mówią Twoje obietnice, że Ty we wszystkim działasz ku dobremu w życiu tych, którzy Boga miłują. We wszystkim, nawet w tym nieprzyjemnym, bolesnym doświadczeniu mojego życia działasz ku dobremu, Panie. W imieniu Jezusa niech tak się stanie. W życiu Kościoła, w życiu tych, którzy, Panie, teraz słuchają przez internet. Tych, którzy teraz się modlą może w swoim domu przy komputerze. Modlę się, aby tam stał się cud. Aby i w ich doświadczeniach objawiła się Twoja moc. Objawiło się Twoje uzdrowienie. Objawiło się Twoje zwycięstwo, Panie. W imieniu Jezusa to ogłaszamy tutaj z tego miejsca i deklarujemy, że wiemy dlaczego, bo Twoja dobroć musi być objawiona w imieniu Jezusa. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja.